Rozdział 8. Te myśli spać mu nie dały następnej nocy. Przez kilka dni ciągle jeszcze rozmyślał o pannie Aleksandrze i poznał, że mu głęboko w serce zapadła. Przecie to szlachta laudańska chciała go z nią żenić. Ona wprawdzie zrekuzowała go bez namysłu, ale wtedy ani go znała, ani widziała. Teraz zupełnie co innego. On ją wyrwał po kawalersku z rąk gwałtownika, narażając się na kule i szable, po prostu zdobył ją jak fortecę. Czyjaż ona, jeśli nie jego? Może li mu czegokolwiek odmówić, choćby i ręki? Nuż by popróbował. Nuż by z wdzięczności narodził się w niej afekt, jak to się często na świecie zdarza, że ocalona panna zaraz rękę i serce zbawcy oddaje. Gdyby zresztą nawet nie czuła dla niego zrazu afektu, to tym bardziej należy mu się o to postarać. A jeśli ona tamtego jeszcze pamięta i miłuje? Nie może być, powtórzył sobie pan Wołodyjowski. Gdyby go nie odpaliła, to by jej gwałtem nie brał. Okazała wprawdzie nad nim miłosierdzie niezwyczajne, ale niewieścia to rzecz litować się nad rannymi, choćby nieprzyjaciółmi. Młoda jest, bez opieki, czas jej za mąż. Do klasztoru widocznie nie ma wokacji, bo już by poszła. Było czasu dość. Tak gładką pannę ustawicznie będą rozmaici kawalerowie turbowali. Jedni dla majątku, drudzy dla urody, trzeci dla zacności krwi. Ej, że miło jej będzie mieć taką obronę, której skuteczność własnymi oczyma oglądać mogła. A i tobie czas się ustatkować, Michałku, mówił do siebie pan Wołodyjowski. Młodyś jeszcze, ale lata prędko biegną. Fortuny się nie dosłużysz, chyba więcej ran w skórze, a bałamuctwom koniec będzie. Tu panu Wołodyjowskiemu przesunął się przez pamięć cały szereg panien, do których już wzdychał w życiu. Były między nimi i bardzo urodziwe, i z wielkiej krwi idące, ale milszej nie było i zacniejszej, i godniejszej. Toż ten ród i te panne ludzie sławili w całej okolicy i z oczu jej patrzyła taka uczciwość, że nie daj, Panie Boże, nikomu gorszej żony. Czuł pan Wołodyjowski, że mu się trafia gratka, jaka się drugi raz może nie trafić, a to tym bardziej, że pannie taką niepospolitą usługę oddał. Cóż tu zwłóczyć, mówił sobie. Czego lepszego się doczekam? Trzeba tentować. Ba, ale tu wojna za pasem. Ręka zdrowa. Wstyd rycerzowi w zaloty chodzić, gdy ojczyzna ręce wyciąga i ratunku prosi. Pan Michał miał zacne serce żołnierskie i choć od pacholęcia prawie służył, choć we wszystkich wojnach, jakie za jego czasów były, udział brał, wiedział przecie, co ojczyźnie winien i o spoczynku nie myślał. Ale właśnie dlatego, że nie dla zysków, zasług, chlebów, jeno z duszy całej ojczyźnie służył i sumienie miał pod tym względem czyste, czuł swoją wartość i to dodawało mu otuchy. Inni się warcholili, a jam się bił, myślał sobie. Pan Bóg żołnierzykowi nagrodzi i teraz mu dopomoże. Poznał jednak, że skoro nie było czasu na zaloty, trzeba było prędko działać i wszystko od razu hazard wystawić. Pojechać, oświadczyć się z miejsca i albo po przyspieszonych zapowiedziach ślub wziąć, albo zjeść arbuza. Jadłem nieraz, zjem i teraz, mruczał pan Wołodyjowski, ruszając żółtymi wąsikami. Co mi szkodzi? Była jednak pewna strona w tym nagłym postanowieniu, która mu się nie podobała. Oto zadawał sobie pytanie, czy jadąc z oświadczeniem tak zaraz po uratowaniu panny, nie będzie podobny do natrętnego wierzyciela, który chce, by mu jak najprędzej i z lichwą dług spłacono. Może to i nie będzie po kawalersku? Ba, ale za cóż żądać wdzięczności, jeśli nie za usługę? A jeśli ów pośpiech nie pójdzie po sercu pannie, jeśli się nań skrzywi, to jej przecie można powiedzieć, mościa panno, rok bym w zaloty jeździł i w ślepki ci patrzył, alem żołnierz, a tam trąby na wojnę grają. Taki pojadę, mówił sobie pan Wołodyjowski. Lecz po chwili znowu inna myśl przyszła mu do głowy. A jeśli ona odpowie, idźże wać pan na wojnę, mości żołnierzu, a po wojnie będziesz rok do mnie jeździł i w ślepki mi patrzył, bo ja człowiekowi, którego nie znam, duszy i ciała od razu nie oddam. Wtedy wszystko przepadnie. Że przepadnie, czuł to pan Wołodyjowski doskonale, bo pominąwszy pannę, którą przez ten czas inny wziąć może, nie był pan Wołodyjowski pewny własnej stałości. Sumienie mu to mówiło, że w nim samym afekt zapalał się, bywało jak słoma, ale i gasł jak słoma. Wtedy wszystko przepadnie. I kołatajże się dalej, żołnierzu tułaczu, z obozu do obozu, z bitwy na bitwę, bez dachu na świecie, bez duszy żywej bliskiej. Rozglądaj się po wojnie na cztery strony świata, nie wiedząc, gdzie głowę poza Zeckhausem złożyć. Ostatecznie pan Wołodyjowski nie wiedział, co czynić. Ciasno mu się jakoś uczyniło w pacunelskim dworku i duszno, więc wziął czapkę, by wyjść trochę na drogę i słońca majowego zażyć. W progu natknął się na jednego z ludzi kmicicowych, w niewolę wziętych, którym staremu pakoszowi przypadł w udziale. Kozak grzał się na słońcu i na bandurze brzdąkał. — A co ty tu robisz? — pytał pan Wołodyjowski. — Kraj, o panę! — odpowiedział kozak, podnosząc wynędzniałą twarz. — Skąd ty jesteś? — pytał dalej pan Michał, kontent, że ma jakowąś w rozmyślaniach przerwę. — Z daleka, panie, spod Zwiachla. — Czemużeś to nie umknął jako reszta twoich towarzyszów? — O tacy synowie! Darowała was szlachta życiem w Lubiczu, by mieć robociznę, a wyście zaraz poumykali. Ledwie z was łyka zdjęto. — Ja nie ucieknę. Tu zdechnę jak sobaka. — Takżeś tu sobie upodobał? — Komu lepiej na polu, to umyka, a mnie tu lepiej. — Ja miał nogę przestrzeloną, a tu mnie ją obwinęła szlachcianka, starego córka i dobre słowo rzekła. Takiej jak krasawicy na oczy nie widział. Na co mnie odchodzić?
Któraż ci tak dogodziła?
Marysia.
I ty już ostaniesz?
Jeśli zdechnę, to i wyniosą, a nie, to ostanę.
Zali myślisz u pakosza córkę wysłużyć?
Nie znaju, pane.
Pierwej by takiemu kołyszowi śmierć dał niż córkę.
U mnie czerwońce w lesie zakopane. Dwie garści.
Z rozboju?
Z rozboju, pane.
Choćbyś i garniec miał, toś chłop, a pakosz szlachcic.
Ja z bojarów putnych.
Jeśliś ty z bojarów putnych, toś gorzej niż chłop, boś zdrajca. Jakże to mogłeś nieprzyjacielowi służyć?
Ja mu i nie służył.
A skądże was pan kmicic brał?
Z gościńca. Ja służył u pana hetmana polnego, ale potem chorągiew rozlazła się, bo nie było co jeść. Do domu nie miałem po co wracać, bo spalony. Inni na gościniec poszli rozbijać, tak i ja z nimi poszedł.
Pan Wołodyjowski zdziwił się mocno, gdyż aż dotąd sądził, że pan kmicic napadł Oleńkę z siłami pożyczonymi u nieprzyjaciela.
To pan kmicic nie od Trubeckiego was dostał?
Było między nami najwięcej takich, co przedtem u Trubeckiego i Chowańskiego służyli, ale tak i od nich zbiegli na gościńce.
I dlaczego wy za panem kmicicem poszli?
Bo on sławny ataman. Nam mówili, że na kogo on krzyknie, żeby za nim szedł, to jakby mu talarów w mieszek nasypał. Dlatego my poszli. No, Bóg nie poszczęścił.
Pan Wołodyjowski począł głową kręcić i rozmyślać, że jednak tego kmicica za nadto uczerniono. Potem spojrzał na wybladłego bojarzynka i znów głową pokręcił.
Także ty ją miłujesz?
Oj, tak, pane.
Pan Wołodyjowski odszedł, a odchodząc pomyślał sobie, ot, rezolutny człowiek. Ten sobie głowy nie łamał, pokochał i zostaje. Tacy najlepsi. Jeśli naprawdę on z putnych bojarów, toć to tenże gatunek, co i zaściankowa szlachta. Jak swoje czerwońce wygrzebie, może mu stary Marysie odda. A czemu? Bo w palce nie stukał, jeno się zawziął, że ją dostanie. Zawezmę się i ja. Tak rozmyślając, szedł pan Wołodyjowski drogą po słońcu. Czasem stawał i w ziemię oczy wbijał lub je w niebo podnosił. To znów szedł dalej, aż nagle ujrzał lecące po niebie stado dzikich kaczek. Wówczas począł sobie z nich wróżyć, jechać, nie jechać. Wypadło mu, żeby jechać. Pojadę, nie może inaczej być. To rzekłszy, zawrócił do domu, ale po drodze wstąpił jeszcze do stajenki, przed którą dwóch czeladniczków jego w kości grało.
— Syruć! — rzekł pan Wołodyjowski. — A grzywa u Basiora zapleciona?
— Zapleciona, panie pułkowniku.
Pan Wołodyjowski wszedł do stajni. Basior odezwał mu się od drabinki. Rycerz zbliżył się, poklepał go po boku, następnie ją liczyć warkocze na karku. Jechać, nie jechać, jechać! Wróżba wypadła znów pomyślnie.
Konie siodłać i samym się przybrać uczciwie, zakomenderował pan Wołodyjowski.
Za czym prędko już poszedł do domu i począł się stroić. Wdział buty wysokie, rajtarskie, żółte, z klapkami na podbiciu i złoconymi ostrogami, a mundur nowy, czerwony. Do tego rapierek w stalowej pochwie, przedni, z gardą złotem przerabiano. Do tego półpancerzyk z jasnej stali, pokrywający tylko wierzchnią część piersi pod szyję, miał i kołpaczek rysi z pięknym piórem czaplim, ale że ten do polskiego tylko ubioru pasował, więc go zostawił w skrzyni, a na głowę wdział hełm szwedzki z czółenkiem i wyszedł przed ganek.
— Gdzie to wasza miłość jedzie? — pytał go stary pakosz siedzący na przyzbie. — Gdzie jadę? — Słuszna abym tej tam waszej panny o zdrowie spytał, bo za grubianina by mnie wziąć mogła.
— Od waszej miłości aż łuna bije, kiepkaż dęgil.
Już by chyba panna oczu nie miała, żeby się zaraz nie zakochała.
Wtem nadbiegły dwie młodsze panny pakoszówny, wracające z południowego udoju, każda ze skopkiem w ręku. Ujrzawszy pana Wołodyjowskiego, stanęły jak wryte ze zdziwienia.
— Król? Nie król? — rzekła Zonia. — Wasza miłość jak na wesele — dodała Maryśka.
— Może z tego i wesele być — zaśmiał się stary pakosz, bo do panny naszej jedzie.
Nim stary skończył, napełniony skopek wyleciał z rąk Marysi i struga mleka polała się aż pod nogi pana Wołodyjowskiego.
— Uważaj na to, co trzymasz — rzekł gniewliwie pakosz. — Ot koza!
Marysia nie odrzekła nic. Podniosła skopek i odeszła cicho. Pan Wołodyjowski siadł na koń. Za nim uszykowało się dwóch jego czeladników i ruszyli trójką ku wodoktom. Dzień był piękny. Słońce majowe grało na napierśniku i hełmie pana Wołodyjowskiego tak, iż gdy z daleka migotał między wierzbami, zdawało się, że to drugie słońce posuwa się drogą.
Ciekaw jestem, czy będę wracał z pierścionkiem czy arbuzem, rzekł do siebie rycerz.
Co wasza miłość mówi?
Spytał pachołek syruć.
Głupiś!
Pachołek ściągnął na powrót w tył konia, a pan Wołodyjowski mówił dalej.
Całe szczęście, że to nie pierwszyzna.
Ta myśl dodawała mu nadzwyczajnej otuchy. Gdy przybyli do wodoktów, panna Aleksandra nie poznała go w pierwszej chwili, aż jej musiał nazwisko swoje powtórzyć. Wówczas powitała go uprzejmie, ale poważnie i z pewnym przymusem. On zaś wcale zręcznie się przedstawił, bo choć żołnierz, nie dworak, długo jednak na różnych dworach przebywał i między ludźmi się ocierał. Skłonił się jej więc ze czcią wielką i rękę na sercu położywszy tak mówił.
Przybyłem tu o zdrowiewać pannę dobrodziejki się wywiedzieć, czyli od strachu jakiego szwanku nie poniosło, co powinien bym był na drugi dzień uczynić, ale nie chciałem się naprzykrzać.
Bardzo to pięknie ze strony waszmości, że ocaliwszy mnie z takiej toni, jeszcześ mnie w pamięci zachował. Siadaj, waszmość, boś mi wdzięcznym gościem.
Moja mościa panno, odpowiedział pan Michał. Gdybym ja ować pannie zapomniał, tedy nie byłbym godny tej łaski, jaką Bóg na mnie zesłał, pozwalając mi tak godną personę sekundować.
Nie, jam to winna Bogu dziękować naprzód, a waszmości zaraz potem.
Kiedy tak, to już dziękujmy oboje, bo ja o nic więcej go nie proszę, jeno żeby mi nadal mógł bronić waćpanny, ile razy będzie potrzeba.
To rzekłszy, pan Wołodyjowski ruszył woskowanymi wąsikami, które mu wyżej nosa sterczały, bo kontent był z siebie, że od razu wszedł in medias res i swój sentyment jakoby na stole położył. Ona zaś siedziała zmieszana i milcząca, ale tak piękna jak dzień wiosenny. Słabe rumieńce wystąpiły jej na policzki, a oczy nakryła długimi rzęsami, od których padały cienie na jagody.
Dobry znak ta konfuzja, pomyślał pan Wołodyjowski. I odchrząknąwszy mówił dalej.
Waćpanna, wiesz, że ja po jej dziadku laudańskimi ludźmi dowodził?
Wiem, odpowiedziała Oleńka. Dziaduś nieboszczyk sam na ostatnią wyprawę iść nie mógł, ale okrutnie był rad, słysząc, komu książę wojewoda wileński te chorągiew oddał i mówił, że znawać pana z reputacji jako sławnego żołnierza.
Także to o mnie mówił?
Sama słyszałam, jak waści pod niebiosa wynosił, a potem laudańscy ludzie to samo po wyprawie czynili.
Prosty ja żołnierz niegodzien, żeby mnie wynoszono nie tylko pod niebiosa, ale i wyżej od innych. Wszelako rad jestem, żem dla waćpanny niezupełnie obcy, bo już nie pomyślisz, że ci nieznany i niepewny gość razem z deszczem ostatnim z chmur upadł. Milej to zawsze wiedzieć, z kim się ma do czynienia. Siła ludzi się włóczy, którzy się familiantami powiadają i w godności stroją, a Bóg wie, kim są, może często i nie szlachtą.
Pan Wołodyjowski umyślnie tak nakierował rozmowę, aby o sobie mógł powiedzieć, co zacz jest, jakoż Oleńka zaraz odrzekła: wać pana o to nikt nie posądzi, bo i tu na Litwie jest szlachta tego samego imienia.
Ale ci się Ozorią pieczętują, a jam jest Korczak Wołodyjowski i my się z Węgier wywodzimy, od pewnego dworzanina Attyli, którym dworzanin, ścigany będąc od nieprzyjaciół, ślub najświętszej pannie uczynił, iż się z pogańskiej wiary na katolicką nawróci, jeśli z żywotem ujdzie. Tej obietnicy potem dotrzymał, gdy trzy rzeki szczęśliwie przebył, te same właśnie, które w herbie nosimy.
To wać pan nie z tych stron rodem?
Nie, mościa panno, ja z Ukrainy, z ruskich Wołodyjowskich i do tej pory mam tam wioszczynę, którą teraz nieprzyjaciel zajął, ale ja wojskowo od młodu służę, mniej dbając o substancje niż o despekta ojczyźnie przez postronnych czynione. Służyłem od najmłodszych lat u wojewody ruskiego, naszego nieopłakanego księcia Jeremiasza, z którym też wszystkie wojny odprawowałem. Byłem i pod Machnówką, i pod Konstantynowem, i z Baraskie z innymi wytrzymywałem głody, a po Beresteckiej sam nasz pan miłościwy za głowę mnie ścisnął. Bóg mi świadek, mościa panno, że nie przyjechałem się tu chwalić, ale chcę, byś wać panna wiedziała, że mnie uszczy bochenek żaden, któren krzykiem nadrabia, a krwi żałuje, jeno, że mi życie w uczciwej służbie zbiegło, w której się trochę sławy uszczknęło, a sumienia niczym nie zbrudziło. Tak mi, Panie Boże, dopomóż. A oprócz tego mogą to i godni ludzie poświadczyć.
Żeby to wszyscy byli do waćpana podobni, westchnęła panna.
Waćpan niepewnie na myśli stoi ów gwałtownik, który na nią bezbożną rękę śmiał podnieść.
Panna Aleksandra wbiła oczy w podłogę i nie odrzekła ani słowa.
Ma on za swoje, mówił dalej pan Wołodyjowski. Choć mi mówiono, że zdrów będzie, to jednak od kary się nie wywinie. Wszyscy zacni ludzie go potępili i aż nadto, bo powiadają, że się z nieprzyjacielem związał, aby od niego posiłki otrzymać, co jest nieprawda, gdyż ci ludzie, z którymi waćpannę napadł, wcale nie od nieprzyjaciela pochodzą, jeno z gościńca nazbierani.
Skąd to, waćpan, wiesz? Spytała żywo panna, podnosząc na pana Wołodyjowskiego swoje niebieskie oczy.
Od samych tych ludzi. Dziwny to człowiek ów Kmicic, bo gdym mu sam zdradę przed pojedynkiem zadał, tedy nie zaprzeczył, chociaż niesłusznie go posądziłem. Pycha widać w nim diabelska.
I waćpan to mówisz wszędy, że on nie zdrajca?
Nie mówiłem, bom sam nie wiedział, ale teraz będę mówił. Toć nie godzi się choćby na największego wroga takiego oszczerstwa rzucać.
Oczy panny Aleksandry spoczęły po raz wtóry na małym rycerzu z wyrazem sympatii i wdzięczności. Zwać pana tak zacny człowiek, tak zacny jak rzadko.
Pan Wołodyjowski zaczął raz po razu ruszać wąsikami z ukontentowania. Do rzeczy, Michałku, rzekł do siebie w myśli. Po czym głośno do panny.
Więcej, wać pan, nie powiem. Sposób pana Kmicica ganie, ale nie dziwię mu się, że się dobija o waćpannę, przy której by sama Wenus za dziewkę służyć mogła. Desperacja to go popchnęła do złego uczynku i pewnie raz jeszcze go popchnie, jeśli mu się sposobność nadarzy. Jakże to przy tak nadzwyczajnej urodzie sama i bez opieki zostaniesz? Więcej jest takich Kmiciców na świecie, więcej zapałów wzbudzisz, na więcej przygód cnotę swą narazisz. Bóg mi zesłał łaskę, i żem mógł cię uwolnić, ale już mnie trąby gradywa wołają. Któż nad tobą będzie czuwał?
Moja mościa panno, posądzają żołnierzów o płochość, aleć niesłusznie. I u mnie serce nie zyskały i obojętne na tyle wybornych wdzięków zostać nie mogło.
Tu pan Wołodyjowski upadł na oba kolana przed Oleńką.
Moja mościa panno, mówił klęcząc, dziedziczyłem chorągiew po twoim dziadku. Dozwól, że mi wnuczkę odziedziczyć. Zdaj mnie opiekę nad sobą, dozwól pokosztować słodkości wzajemnego afektu. Weź mnie za stałego opiekuna, a będziesz i spokojna, i bezpieczna, bo choć odjadę na wojnę, samo imię bronić cię będzie. Panna zerwała się z krzesła i słuchała ze zdumieniem pana Wołodyjowskiego, a on tak jeszcze mówił dalej. Ubogim żołnierz, alem szlachcic i człowiek uczciwy, i na to ci przysięgam, że ni na mojej tarczy, ni na moim sumieniu najmniejszej plamy nie znajdziesz. Grzeszę może pośpiechem, ale i to wyrozumiej, bo mnie ojczyzna woła, której dla ciebie nawet nie odstąpię. Nie pocieszysz że mnie? Nie dodasz otuchy? Nie rzekniesz dobrego słowa? Wać pan, żądasz ode mnie niepodobieństwa. Na Boga nie może to być, odpowiedziała ze strachem Oleńka. Od twojej woli zależy. Właśnie dlatego wręcz wać panu odpowiadam, nie. Tu panna zmarszczyła brwi. Mości panie, winnam ci wiele, nie zapieram. Żądaj czego chcesz, wszystkom oddać gotowa, prócz ręki. Pan Wołodyjowski wstał.
Wać pan na mnie nie chcesz, he?
Nie mogę.
I to ostatnie słowo wać panny?
Ostatnie i nieodwołalne.
A może jeno pośpiech się wać pannie nie podoba? Dajże mnie nadzieję.
Nie mogę, nie mogę.
Nie masz tedy tu dla mnie szczęścia, jakogo i gdzie indziej nie było. Moja mościa panno, nie ofiarujże mi zapłaty za usługę, bo mnie po nią przyjechał. A żem ręki prosił, to nie za zapłatę, jeno po dobrej woli. Gdybyś mi rzekła, że ją oddajesz, bo musisz, to tak, żebym nie przyjął. Jako nie ma woli, to nie ma i doli. Wzgardziłaś mną, bodaj ci się nikt gorszy nie trafił. Wychodzę z tego domu, jaki wszedłem, jeno, że nie wrócę więcej. Za nic mnie tu mają, niechaj i tak będzie. Bądźże szczęśliwa, choćby z tym samym kmicicem, boś może właśnie o to gniewna, że między was szable włożył. Kiedy on ci lepszy, toś ty istotnie nie dla mnie.
Oleńka chwyciła się rękoma za skronie i powtórzyła kilkakrotnie: Boże, Boże, Boże! Ale ta jej boleść nie przejednała pana Wołodyjowskiego, który skłoniwszy się, wyszedł zły i gniewny, po czym zaraz siadł na koń i odjechał.
Noga moja więcej tam nie postoi, rzekł głośno. Pachołek Syruć, jadący z tyłu, przysunął się zaraz. Co wasza mość mówi?
Głupiś, odpowiedział pan Wołodyjowski.
To już mnie wasza mość powiedział, jakeśmy w tamtą stronę jechali.
Nastało milczenie, po czym pan Michał znów mruczeć począł.
Niewdzięcznością mnie tam nakarmiono. Wzgardą za afekt zapłacono. Przyjdzie chyba do śmierci w kawalerstwie służyć. Tak już napisano. Jechałże sęk, taki los. Co róż, to rekuza. Nie masz sprawiedliwości na tym świecie. Co ona sobie przeciw mnie upatrzyła?
Tu pan Wołodyjowski zmarszczył brwi i począł silnie pracować głową. Nagle uderzył się dłonią po nodze.
Wiem już, zakrzyknął. Ona tamtego jeszcze miłuje. Nie może inaczej być.
Ale ta uwaga nie rozjaśniła mu twarzy. Tym ci gorzej dla mnie, pomyślał po chwili, bo jeśli ona go po tym wszystkim jeszcze miłuje, to i nie przestanie go miłować. Co miał uczynić najgorszego, to już uczynił. Na wojnę ruszy, sławy nabędzie, reputację poprawi i nie przystoi mu w tym przeszkadzać. Raczej trzeba dopomóc, bo to dla ojczyzny korzyść. Ot co jest, żołnierz on dobry. Ale czym ją tak skaptował? Kto zgadnie? Inni mają już takowe szczęście, że byle na niewiastę spojrzał, ta i w ogień za nim gotowa. Żeby tak wiedzieć, czym się to dzieje, albo jakowego inkluza dostać, może by i człowiek co wskurał. Zasługą do niczego z białogłową nie dojdziesz. Dobrze powiadał pan Zagłoba, że Liszka, a niewiasta, to najzdradliwsze stworzenie na świecie. A taki żal mi, że wszystko przepadło. Okrutnie to gładka podwika i cnotliwa, jak powiadają. Ambitne to widać jak licho. Kto wie, czy ona za niego pójdzie, chociaż go miłuje, bo ją ciężko zawiódł i obraził. Przecież on mógł spokojnie do niej dojść, a wolał się warcholić. Gotowa się całkiem wyrzec i za mąż pójścia i dzieci. Mnie ciężko, ale jej, niebodze, może jeszcze ciężej. Tu pan Wołodyjowski rozczulił się nad dolą Oleńki i począł głową kręcić, ustami cmokać, wreszcie rzekł.
Niech jej tam Bóg sekunduje. Nie mam do niej urazy. Nie pierwsza to dla mnie rekuza, a dla niej pierwsza boleść. Nieborządko ledwie zipie od trosków. Jeszcze jej oczy wykuł tym kmicicem i do reszty żółcią napoił. Nie godziło mi się tego czynić i naprawić wypada. Bodaj mnie kule biły, bom po grubiańsku postąpił. Napiszę do niej list, żeby odpuściła, a potem w czym będę mógł, to i pomogę.
Dalsze rozmyślania pana Wołodyjowskiego przerwał pachołek Syruć, który przysunąwszy się znów rzekł:
proszę waszej mości, toż to tam na górze pan Harłamp z kimś drugim jedzie.
Gdzie?
Ot, tam.
Prawda, że dwóch jeźdźców widać, ale pan Harłamp został się przy księciu wojewodzie wileńskim. Po czymże ty go tak z daleka poznajesz?
A po bułance, gdyż ją całe wojsko zna.
Jako żywo, że konia widać bułanego. Ale może być inny.
Kiedy ja i chód jej poznaję, już to pan Harłam z pewnością.
Popędzili obaj konie, a jadący naprzeciw uczynili toż samo i wkrótce pan Wołodyjowski poznał, że to istotnie pan Harłam nadjeżdża. Był to porucznik Piatyhorskiej chorągwi litewskiego komputu, dawny znajomy pana Wołodyjowskiego, stary żołnierz i dobry. Niegdyś wadzili się mocno z małym rycerzem, ale potem, służąc razem i wojny odbywając, polubili się wzajemnie. Pan Wołodyjowski poskoczył tedy żywo i otworzywszy ręce wołał:
jakże się miewasz, nosaczu? Skądżeś się tu wziął?
Towarzysz, który istotnie na przezwisko nosacza zasługiwał, bo nos miał potężny, wpadł w objęcia pułkownika i witali się radośnie, po czym odsapnąwszy rzekł:
do ciebie mu myślnie przyjechał z ekspedycją i z pieniędzmi.
Z edycją i z pieniędzmi?
A od kogo?
Od księcia wojewody wileńskiego, naszego hetmana. Przesyła ci list zapowiedni, abyś zaraz zaczął zaciąg czynić i drugi dla pana Kmicica, który też się ma w tej okolicy znajdować.
I dla pana Kmicica?
Jakże to we dwóch będziemy w jednej okolicy zaciągali?
On ma jechać do Troków, a ty masz zostać w tej okolicy.
Skądżeś to wiedział, gdzie mnie szukać?
Sam pan hetman pilnie o ciebie wypytywał, aż mu ludzie tutejsi, którzy tam jeszcze służą, powiedzieli, gdzie cię znaleźć, i ja jechałem na pewno. W wielkich tam zawsze jesteś faworach. Słyszałem księcia naszego pana, jak sam mówił, że nie spodziewał się po wojewodzie ruskim niczego odziedziczyć, a tymczasem największego rycerza odziedziczył.
Dałby mu Bóg i szczęście wojenne odziedziczyć. Wielki to dla mnie honor, że mam zaciąg czynić i zaraz się do tego wezmę. Ludzi wojennych tu nie brak, byle było za co ich na nogi postawić. A pieniędzy siła przywiozłeś?
Jak przyjedziesz do pacunelów, to policzysz.
To się do pacunelów już trafił.
Strzeż się jeno, bo tam ładnych dziewcząt jak maku w ogrodzie.
Dlatego to i pobyt ci tam smakował.
Czekaj, że mam i drugi list, prywatny, hetmana do ciebie.
To dawaj. Pan Harłamp wyjął pismo z małą pieczęcią radziwiłłowską, a pan Wołodyjowski otworzył i zaczął czytać. Mości panie pułkowniku Wołodyjowski, znając szczerą wać pana służenia ojczyźnie intencje, posyłam ci list zapowiedni, abyś zaciąg czynił i nie tak, jako się zwyczajnie czyni, ale z pilnością wielką, bo periculum in mora. Chcesz li nas uradować, to niechże chorągiew na koniec lipca, najdalej na pół sierpnia będzie już na nogach i do pochodu gotowa. Kłopotliwo nam to, skąd wasz mość koni dobrych weźmiesz, zwłaszcza, że i pieniędzy posyłamy skąpo, gdyż więcej na panu podskarbim po staremu nam nieprzyjaznym nie mogliśmy wydębić. Połowę tych pieniędzy panu Kmicicowi, jaśnie mości panu, oddaj, dla którego pan Harłam także list zapowiedni wiezie. Spodziewamy się po nim, iż gorliwie nam w tym usłuży, ale że uszu naszych doszła wieść o jego swawolach w Upickiem, tedy najlepiej wać pan list dla niego przeznaczony od Harłampa odbierz i sam uznaj, czy mu go oddać. Jeśli byś uważał zbytnie na nim grawamina, hańbę czyniące, tedy nie oddawaj. Obawiamy się bowiem, aby nieprzyjaciele nasi, jako pan podskarbi i pan wojewoda witebski, krzyków nie podnieśli, że podobne funkcje niegodnym osobom powierzamy. Gdybyś jednak, uznawszy, że tam nic wielkiego nie ma, list oddał, niechże się Kmicic stara największą w służbie usilnością winy swe zmazać, a na żadne terminy w sądach nie staje, bo on do naszej, hetmańskiej należy inkwizycji i my go sądzić będziem nikt inny, ale po funkcji spełnionej. Polecenie to nasze uważaj, wasz mość, zarazem za dowód zaufania, jakie w rozumie i wiernych służbach wasz mości pokładamy. Janusz Radziwiłł, książę na Birżach i Dubinkach, wojewoda wileński.
Okrutnie się tam pan hetman o konie dla ciebie troszczy, rzekł pan Harłamp, gdy mały rycerz skończył czytać.
Pewnie, że o konie będzie trudno, odpowiedział pan Wołodyjowski. Tutejszej małej szlachty siły stanie na pierwszy odgłos, ale oni jeno mierzyny żmudzkie mają, nie bardzo do służby zdatne. Na dobrą sprawę trzeba by im wszystkim dać inne.
To dobre konie, znamia jest dawna, okrutnie wytrwałe i zwrotne.
Ba, rzekł pan Wołodyjowski, ale urody małej, a lud tutejszy rosły. Jak ci na takich koniach w szyku staną, to rzekłbyś chorągiew na psach siedzi. Ot kłopot.
Wezmę ja się gorliwie do roboty, bo i samemu mi pilno. Zostaw, że mnie list zapowiedni do Kmicica, jako pan hetman nakazuje, sam mu go oddam. Bardzo mu w porę przyszedł.
A czemu?
Bo tu tatarską modą sobie poczynał i panny w jasyr brał. Tyle nad nim procesów i terminów, ile ma włosów na głowie. Nie masz tygodnia, jak się z nim w szable biłem.
Rzekł Harłamp.
Jeśliś ty się z nim w szable bił, to on teraz leży.
Ale już ma się lepiej. Za jaki tydzień, dwa, zdrów będzie.
Co tam słychać de publicis?
Źle, po staremu.
Pan podskarbi Gosiewski zawsze z naszym księciem w emulacji, a jak hetmani niezgodni, to i sprawy ładem nie idą.
Przecie trochęśmy się poprawili i tak myślę, że byle zgody, to sobie z tym nieprzyjacielem rady damy.
Bóg pozwoli, że jeszcze na ich karkach pojedziemy aż do ich państwa.
Wszystkiemu winien pan podskarbi.
A inni powiadają, że właśnie hetman wielki.
To zdrajcy.
Wojewoda Witebski to tak powiada, bo oni się z dawna z panem podskarbim powąchali.
Wojewoda Witebski, zacny obywatel.
Zali i ty po sapieżyńskiej stronie przeciw Radziwiłłom stoisz?
Ja stoję po stronie ojczyzny, po której wszyscy stać powinni. W tym to i zło, że się nawet i żołnierze na strony dzielim zamiast bić. A że Sapieha, zacny obywatel, to by mi przy samym księciu powiedział, chociaż pod nim służę.
Próbowali ludzie godni zgodę czynić, ale to na nic, rzekł Harłamp.
Okrutnie teraz posłańcy od króla do naszego księcia latają. Mówią, że coś się tam nowego na świecie kluje.
Spodziewaliśmy się pospolitego ruszenia z królem jego mością. Nie przyszło.
Powiadają, że gdzie indziej może być potrzebne.
Chyba na Ukrainę.
Bo ja wiem. Jeno raz Brochwicz porucznik powiadał, co na własne uszy słyszał. Przyjechał od króla Tyzenhaus do naszego hetmana i coś tam zamknąwszy się długo ze sobą gadali, czego Brochwicz nie mógł ułowić, ale gdy wychodzili, tedy na własne uszy, powtarzam, słyszał, jak pan hetman mówił, z tego może być nowa wojna. Okrutnieśmy tam wszyscy w głowę zachodzili, co to mogło znaczyć.
Pewnie się przesłyszał. Z kim żeby nowa wojna? Cesarz lepiej nam teraz życzy niż naszym nieprzyjaciołom, jako że wypada mu za politycznym narodem się ujmować. Ze Szwedem rozejm jeszcze nie wyszedł i do 6 lat nie wyjdzie. A Tatarowie nam na Ukrainie pomagają, czego by bez woli Turczyna nie czynili.
Nie mogliśmy też i my niczego dociec,
bo i nic nie było. Ale ja chwalę Boga, że mam nową robotę. Już mi się i tęskno czyniło za wojną.
To ty chcesz sam list zapowiednik Micicowi zawieść?
Przeciem ci mówił, że pan hetman tak nakazuje.
Wypadnie mi Kmicica odwiedzić, jako kawalerski jest zwyczaj, a mając list będę miał lepsze jeszcze zamówienie. Czy mu list oddam, to inna rzecz. Namyślę się, bo to woli mojej zostawiono.
Mnie to i na rękę, ileże mi w drogę pilno. Ma mi trzecie zapowiednie pismo do pana Stankiewicza. Potem do Kiejdan kazano mi jechać, armatę, która tam przyjdzie, odebrać. Potem do Birsz, obaczyć, czy wszystko gotowe w zamku do obrony.
I do Birsz?
Tak jest.
To mi dziwno. Żadnych nowych wiktorii nieprzyjaciel nie otrzymał, więc mój do Birsz na kurlandzką granicę daleko. A że jako widzę nowe chorągwie stawią na nogi, więc będzie komu bronić nawet i tych krajów, które już pod moc nieprzyjacielską wpadły.
Kurlandczycy przecie o wojnie z nami nie myślą.
Dobrzy to żołnierze, ale ich mało i sam tylko Radziwiłł mógłby ich jedną ręką przydusić.
I mnie to dziwno, odpowiedział Harłamp. Tym bardziej, że mi także pośpiech zalecono i taką dano instrukcję, iżbym, jeśli co znajdę nie w porządku, zaraz księciu Bogusławowi dawał znać, który Petersona inżyniera ma przysłać.
Co by to mogło być? Oby się tylko na jaką wojnę domową nie zanosiło. Niechże nas Bóg od tego strzeże. Już jak tam tylko książę Bogusław do roboty wchodzi, to diabłu będzie z tego uciecha.
Nie mów na niego nic, to mężny pan.
Nie neguję ja mu męstwa, ale więcej w nim Niemca, czyli jakowegoś Francuza, niż Polaka. I o Rzeczpospolitą zgoła nie dba. Jeno o dom radziwił Łowski, żeby to go jak najwyżej wynieść, a wszystkich innych poniżyć. On to i w księciu wojewodzie wileńskim, naszym hetmanie pychę podnieca, której mu i bez tego nie brak, i owe kłótnie z Sapiechami i Gosiewskim jego to sadzenia drzewka i frukta.
Wielki z ciebie, jak widzę, statysta. Powinieneś się, Michałku, co prędzej ożenić, żeby taki rozum nie przepadł.
Wołodyjowski spojrzał przeciągle na towarzysza. Ożenić? He? Już ci. A może ty tu gdzie w konkury jeździsz, boś widzę strojny jak na paradę.
Dałbyś spokój. Ej, przyznaj się.
Każdy niech swoje arbuzy zjada, a ty o cudze nie pytaj, boś też nie jednego dostał. Właśnie też czas teraz o ożenku myśleć, gdy mam zaciąg na głowie.
A będziesz na lipiec gotowy?
Na koniec lipca będę, choćbym miał konie z podziemi wykopać. Bogu dziękuję, że mi ta robota przyszła, bo inaczej byłaby mnie melancholia zjadła.
Jakoż wieści od hetmana i widoki pracy ciężkiej wielką sprawiły panu Wołodyjowskiemu ulgę i nim dojechali do Pacunelów, prawie nie myślał już o konfuzji, jaka go przed godziną spotkała. Wieść o liście zapowiednim szybko się rozleciała po całym zaścianku. Przyszła zaraz szlachta pytać, czy prawda, a gdy pan Wołodyjowski potwierdził, wielkie to uczyniło wrażenie. Ochota była powszechna, lubo turbowali się niektórzy, że to w końcu lipca, przed żniwami, trzeba będzie wyruszyć. Pan Wołodyjowski rozesłał też gońców i do innych okolic, i do Upity, i do znaczniejszych domów szlacheckich. Wieczorem przyjechało kilkunastu Butrymów, Stakianów i Domaszewiczów. Dopieroż poczęto się zachęcać wzajem i coraz większą okazywać ochotę i odgrażać się na nieprzyjaciół i zwycięstwa sobie obiecywać. Jedni tylko Butrymowie milczeli, ale im tego za złe nie brano, bo wiadomo było, że jak jeden człowiek stanął. Nazajutrz zawrzało we wszystkich zaściankach jak w ulach. Ludzie nie gadali już o panu Kmicicu, ni o pannie Aleksandrze, tylko o przyszłej wyprawie. Pan Wołodyjowski z serca także odpuścił Oleńce rekuzę, pocieszając się przy tym myślą, że to nie ostatnia, jako i afekt nie ostatni. Tymczasem namyślał się trochę, co ma z listem dla Kmicica uczynić.